Tomasz Nieśpiał. Przed mikrofonem audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie, a dziś porozmawiamy o dwóch tematach. Z jednej strony o inicjatywie, która już chyba na stałe wpisała się w działania lubelskiego środowiska naukowego. O tym już za chwilę w drugiej części naszego programu też chciałbym, żebyśmy trochę o Polonii porozmawiali. O tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Są nimi dzisiaj Michał Dworski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie i dyrektor wykonawczy Instytutu Andersa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest też z nami dr Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Zespół Wyszehradzki Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No właśnie, tak jak powiedziałem na wstępie, porozmawiamy o inicjatywie, której kolejna, trzecia edycja no właściwie się już powoli kończy. Chodzi o Szkołę Wyszehradzką. Trzecia edycja. Szkoła trwa od 5 listopada, finał 15 listopada. Więc zacznijmy od organizatorów, naszą rozmowę, pan Michał Dworski. Jaka jest idea, jaki jest cel Szkoły Wyszehradzkiej? Też myślę, że jest istotne, do kogo jest ten projekt adresowany i kto w nim uczestniczy.
3 lata temu wspólnie między innymi z obecnym tu doktorem Łukaszem Lewkowiczem, ale przede wszystkim całym środowiskiem związanym z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie, postanowiliśmy zaproponować tutaj na naszym lokalnym rynku przedsięwzięcie, inicjatywę edukacyjną, która będzie skierowana do studentów, doktorantów, ale i nie tylko, też do uczniów szkół średnich i wszystkich zainteresowanych państwami Grupy Wyszehradzkiej, albo nawet delikatnie szerzej w ogóle Europą Środkową. Chcieliśmy zaproponować pewnego rodzaju format, w którym skumulowalibyśmy wszelkie warsztaty, wykłady, szkolenia związane właśnie z państwami Grupy Wyszehradzkiej i z różnymi zjawiskami, wydarzeniami, czynnikami, które pewne sprawy wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej kształtują. Po prostu postanowiliśmy, że będzie to najlepsza forma podniesienia takiego poziomu merytorycznego, kompetencji, wiedzy dla osób, które by chciały w takiej szkole uczestniczyć. I celem głównym jest po prostu wyposażenie słuchaczy Szkoły Wyszehradzkiej w troszkę bardziej pogłębione informacje na temat tego, jak funkcjonuje Grupa Wyszehradzka, jakie są w niej różnice, co Grupę Wyszehradzką wewnątrz siebie łączy, jak ona odnosi się do aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej, do sytuacji na świecie, jakie czynniki wpływają na to, że wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej podejmowane są takie, a nie inne decyzje. Skala tego przedsięwzięcia związana w pierwszej kolejności z ilością naszych wykładowców, osób, które zgodziły się partycypować tak czynnie w tym przedsięwzięciu, jest bardzo szeroka, bo oprócz oczywiście bardzo wielu osób związanych tutaj z lubelskim środowiskiem naukowym, a w ogóle z Lubelszczyzną, szkoła ma taki charakterystyczny rys, że w jej trakcie występują także osoby z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które troszeczkę z innych perspektyw mogą o bardzo wielu rzeczach powiedzieć. To też jest bardzo istotne w kontekście na przykład, jeżeli osoby z Lubelszczyzny chciałyby w przyszłości rozpocząć karierę na przykład dyplomatyczną w postaci aplikowania na różnego rodzaju konkursy międzynarodowe organizowane przez MSZ, bądź chociażby poprzez dostanie się do Akademii Dyplomatycznej na aplikację dyplomatyczno-konsularną. I wydaje nam się, że taka formuła, gdzie zbieramy w formie no, takiej szkoły, takiego przedsięwzięcia o określonych ramach, które aspiruje do bycia pewnym projektem takim instytucjonalnym, jest bardzo ciekawe też dla wszystkich uczestników, którzy wyciągają z tego dużo więcej informacji i dużo więcej, wydaje mi się, też pewnego rodzaju kompetencji, bo jeżeli wspomnę tylko o pierwszej edycji, która odbyła się w taki stacjonarny, stuprocentowo tradycyjny sposób, ta możliwość spotkania się bezpośrednio i z wykładowcami i też taki czas, który zawsze zapewnialiśmy związany z po prostu swobodną rozmową po zakończeniu wykładu, był bardzo wartościowe.
Pan doktor Łukasz Lewkowicz. Panie doktorze, ta tegoroczna edycja Szkoły Wyszehradzkiej, ona przypada w wyjątkowym momencie właśnie dla tej inicjatywy międzynarodowej, no bo obchodzimy w tym roku 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej. Właściwie wiemy, że zaczęło się od Trójkąta Wyszehradzkiego w 91 roku. No ale powiedzmy o tym, jakie jest znaczenie tego formatu współpracy czterech państw: Polski, Węgier, Słowacji i Czech.
Wydaje się, że to jest najważniejszy regionalny format współpracy w Europie Środkowej. Mamy już 30 lat, mamy już bardzo duże doświadczenia. U progu powstania Grupy Wyszehradzkiej była idea intensyfikacji współpracy w zakresie demokratycznych, budowy demokratycznych struktur, wolnorynkowej gospodarki, ale przede wszystkim integracji europejskiej i transatlantyckiej. I to się wszystkim państwom regionu udało zrealizować do 2004 roku. Czyli wszystkie państwa weszły do Unii Europejskiej, wszystkie państwa weszły do Paktu Północnoatlantyckiego z pewnymi czasami problemami, tak jak Republika Słowacka, która do NATO weszła dopiero w 2004 roku, pozostałe kraje w 99. Ale obecnie Grupa Wyszehradzka stanowi takie forum wymiany doświadczeń, wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla regionu, dla Unii Europejskiej, właśnie w ramach Unii Europejskiej. Więc jest to bardzo istotny format, który cały czas ewoluuje, prawda, bo my cały czas mamy jakieś nowe wyzwania, nowe problemy. On jest strategiczny, najważniejszy, no i istniejący już ponad 30 lat.
No to może powiedzmy w tym miejscu, na jakich płaszczyznach ta współpraca w ramach grupy układa się szczególnie dobrze.
No niewątpliwie te kwestie polityczne są tutaj istotne, ponieważ państwa Grupy Wyszehradzkiej koordynują ze sobą stanowiska w niektórych sprawach dotyczących polityki unijnej przed ważnymi szczytami Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o konkretne płaszczyzny współpracy, to niewątpliwie najłatwiej o te spójne stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej w kwestiach dotyczących budżetów unijnych, w szczególności polityki spójności, ponieważ ta polityka spójności jest istotna dla całego regionu Europy Środkowej, szczególnie właśnie rozbudowa infrastruktury, energetyki. No, równie ważna jest oczywiście kwestia jednolitego rynku, kwestie spraw zagranicznych, dlatego że dla państw Wyszehradu bardzo ważna jest współpraca z tym bezpośrednim sąsiedztwem unijnym, czyli z państwami Europy Wschodniej czy z państwami Bałkanów Zachodnich. I państwa wyszehradzkie od lat angażują się we wsparcie tych państw w integracji właśnie ze strukturami unijnymi. Bardzo istotna również ze względu na położenie geopolityczne w tej współpracy wyszehradzkiej jest polityka bezpieczeństwa. No i pamiętajmy, że mamy tu już pewne sukcesy związane między innymi z powstaniem Europejskiej Grupy Bojowej, która kolejny swój dyżur ma podjąć w pierwszej połowie 2023 roku. I takim wymiernym przykładem współpracy społecznej, bo także na tej płaszczyźnie Wyszehrad całkiem nieźle współpracuje, jest istniejący od ponad 20 lat Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który jest taką jedyną faktycznie stałą instytucją Grupy Wyszehradzkiej. On ma siedzibę w Bratysławie. Jego celem jest promocja współpracy eksperckiej, naukowej, kulturalnej, artystycznej, transgranicznej. No i te ostatnie 20 lat pokazują, że tutaj się udało zrealizować bardzo dużo projektów, prawie 6 tysięcy, około 100 milionów euro przyznanych funduszy, ponad 2 tysiące przyznanych różnego rodzaju stypendiów, 38 państw, czy obywatele 38 państw partycypowali w projektach fundowanych przez Fundusz Wyszehradzki. No i właśnie na początku tego roku, przy okazji tego 30-lecia Wyszehradu, no podjęto decyzję, żeby zwiększyć budżet Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Więc mamy tutaj bardzo wiele pól współpracy. One są też takie elastyczne, prawda, bo one się zmieniają wraz z sytuacją międzynarodową, z tym, co się dzieje w tym środowisku zewnętrznym, no ale niewątpliwie tutaj mamy pewne sukcesy i możemy wspólny mianownik ustalić.
Mamy też te cyklicznie odbywające się szczyty grupy. Jeden z nich także odbywał się przecież w Lublinie. I to jest właśnie, to są te przykłady podejmowania pewnych działań, takich czasem ad hoc, doraźnych, podejmowania wspólnych stanowisk. Chociaż z drugiej strony widzimy też, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. I chyba przy tej okazji warto wspomnieć, że akurat jeśli chodzi o kryzys migracyjny 2015 roku i pewne stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej, które pokazało też potem przez pryzmat właściwie całej Europy, że no właśnie są też podejmowane tutaj w ramach grupy pewne inicjatywy, które znajdują potem odzwierciedlenie na szerszej płaszczyźnie, na arenie całej Unii Europejskiej, no bo potem de facto Unia Europejska przyznała rację państwom Grupy Wyszehradzkiej, jeśli chodzi o podejście do spraw migracyjnych sprzed kilku lat.
Dokładnie tak. No to jest jedna właśnie z tych tematów, czy jedna z płaszczyzn współpracy, gdzie mieliśmy wspólne stanowisko w 2015-2016 roku. Oczywiście później ta polityka unijna jakby, można powiedzieć tak kolokwialnie, przyznała nam rację. I pamiętajmy o tym, że nawet wśród obecnych tematów prezydencji węgierskiej, no kwestia polityki migracyjnej Unii Europejskiej i reformy tejże polityki jest istotnym elementem, tak, dyskusji. Tak więc ten nowy pakt o migracji i azyl jest jakby no, cały czas na agendzie dyskusji pomiędzy państwami wyszehradzkimi. Na to, co się dzieje w Polsce, no to cały czas widzimy, prawda, duże wyzwanie, które jest nie tylko dla Polski, prawda, no bo to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej, więc to jest także wyzwanie dla Grupy Wyszehradzkiej i dla całej Unii Europejskiej. Tak więc to nie będzie temat w najbliższych miesiącach i latach bardzo istotny dla regionu.
Wróćmy do Szkoły Wyszehradzkiej, wróćmy do Michała Dworskiego. Tegoroczna edycja Szkoły Wyszehradzkiej odbywa się z oczywistych względów w wersji online. No, pandemia uniemożliwia te spotkania, tak jak to, jak pan powiedział, było w pierwszej edycji. Wiele rozmów, spotkań i dyskusji już za państwem, więc jak rozumiem, można już przynajmniej w jakiejś części podsumować tą trzecią edycję Szkoły Wyszehradzkiej. Co zdominowało w tym roku rozmowy?
W tym roku tak wydaje nam się, że główne tematy oscylowały wokół z jednej strony tego, co się działo jeszcze niedawno w Republice Czeskiej w kontekście wyborów parlamentarnych i tego procesu formowania nowego rządu. Tutaj wydaje nam się, że ten temat w pewien sposób u bardzo wielu wykładowców znajdował jakieś odzwierciedlenie. A z drugiej strony oczywiście te tematy takie, które wpływają do nas z różnych stron świata, czyli związane z energetyką, ekologią i transformacją energetyczną w Europie. I z racji, że w ramach Szkoły Wyszehradzkiej odbyła się także jedna debata w ramach konferencji o przyszłości Europy, którą właśnie nasz Ośrodek Debaty Międzynarodowej przeprowadził. Dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób Europa Środkowa będzie przechodziła tę transformację energetyczną albo jakie kierunki zostaną wytyczone, żeby ta transformacja się ziściła. Są to rzeczy teraz bardzo popularne, bardzo wielu ekspertów także stara się przedstawiać swoją wizję na tę perspektywę, przedstawiają swoje argumenty i tak jak jeszcze właśnie wspominając pierwszą edycję, te tematy nie były aż tak popularne. Teraz widać, że one powolutku dominują też pewnego rodzaju przekaz, który wychodzi ze strony Szkoły Wyszehradzkiej.
Ja myślę, że to jest też odpowiedź właśnie na to, co się dzieje w ogóle w Europie Środkowej i jak ta część Europy, nasz region, zyskuje na geopolitycznym znaczeniu. Oczywiście pewnie tych wydarzeń kluczowych można by i procesów, które się dzieją, wymieniać bez liku.
Niewątpliwie tak. No, można powiedzieć, że znaczenie Europy Środkowej, Grupy Wyszehradzkiej jest tutaj istotne. I to już właściwie też zostało zdefiniowane w programie przewodnictwa węgierskiego, które obecnie mamy, bo od lipca tego roku do końca czerwca roku przyszłego mamy te roczne przewodnictwo węgierskie. I ono jakby definiuje wyzwania, przed którymi państwa regionu będą stały. I to się zgadza. To znaczy mamy takie trzy filary określone w tym programie. To jest stabilność, to jest otwarcie i to jest współpraca. Jeśli chodzi o stabilność, to chodzi przede wszystkim o koordynację wspólnych stanowisk państw wyszehradzkich wewnątrz Unii Europejskiej. To są właśnie te wspomniane konsultacje przed szczytami Rady Europejskiej. I tutaj się mówi poza budżetem, oczywiście poza ramami finansowymi, między innymi o tym funduszu Next Generation EU, mówi się o funduszu spójności, mówi się o bezpieczeństwie, o kwestiach migracyjnych, o współpracy w obszarze wojskowości, czyli tej wspomnianej Wyszehradzkiej Grupie Bojowej. W drugim filarze otwarciem, takim celem strategicznym jest właśnie wychodzenie z pandemii COVID-19 w obszarze ekonomicznym i społecznym, o budowie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, bo niewątpliwie to region Europy Środkowej wyróżnia się na tle całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o niski poziom bezrobocia, o szybki rozwój gospodarczy, ale to co pan redaktor wspominał i to co też Michał mówił wcześniej, w tym drugim jakby filarze dużo się mówi o kwestiach ekologicznych, o Europejskim Zielonym Ładzie, a także uchwalonej niedawno strategii Fit for 55. Mówi się także o uznaniu energetyki atomowej za nieemisyjne źródło energii, co ma być dosyć istotne dla Wyszehradu, no bo poza Polską te wszystkie państwa posiadają, prawda, energetykę atomową. No my chcemy, tak, my się przygotowujemy do tego, my chcemy to rozbudowywać, ale widzimy, że w Unii Europejskiej ta debata jest bardzo różna. Na przykład Francja chce rozbudowywać, budować nowe elektrownie, a na przykład Niemcy chcą, żebyśmy odchodzili w Unii Europejskiej od energetyki atomowej. No i jest pewien spór wewnętrzny, a jednak Grupa Wyszehradzka ma tutaj dosyć, tak mi się wydaje, jasne stanowisko, żeby kontynuować tą politykę, szczególnie w kontekście Zielonego Ładu, który jest dosyć ambitnym planem europejskim i on stanowi wyzwanie, no właśnie przede wszystkim dla tych państw, dla Polski chociażby, która w tym momencie jest w dużym stopniu oparta na energetyce węglowej. No, trzecim filarem równie istotnym jest kwestia współpracy. I tutaj jakby Węgrzy widzą rolę Grupy Wyszehradzkiej jako takiego huba właśnie współpracy międzynarodowej, szczególnie w tym formacie V4+. Tu ma być rozwijana współpraca na przykład z państwami sprawującymi prezydencję w Unii Europejskiej, czyli Słowenią i Francją, ale także się mówi o tej współpracy z sąsiadami, tak, czyli z Bałkanami Zachodnimi, z państwami Partnerstwa Wschodniego, ale idziemy także dalej, bo w programie zaplanowano współpracę na przykład w formacie V4+ Maroko, V4+ państwa Azji Centralnej, V4+ Republika Korei, plus Japonia, Izrael. I faktycznie te spotkania się już zaczynają odbywać w takim często z państwami gdzieś pozaeuropejskimi i na to Węgrzy chcą stawiać. Czyli to jest taka szukanie partnerów troszkę szerzej niż w Unii Europejskiej, ale także poza. No partnerów pewnie w dużym stopniu ekonomicznych, prawda, którzy no pozwolą nam w tym okresie pandemicznym czy postpandemicznym, no bo ta pandemia się wciąż trwa, utrzymanie tego wysokiego poziomu rozwoju. Więc my mamy bardzo dużo różnego rodzaju takich wyzwań ogólnych, no ale też trzeba wspomnieć oczywiście o tych bilateralnych problemach. No od wielu miesięcy mamy spór o kopalnię Turów, w tych relacjach polsko-czeskich i póki co, mimo tych zmian politycznych, mimo że się kształtuje ten nowy rząd w Czechach, jeszcze ta kwestia nie została do końca rozwiązana. No i mamy to, co mówiliśmy wcześniej, problem na granicy wschodniej, na granicy polsko-białoruskiej, no ale też także białorusko-litewskiej czy białorusko-łotewskiej, który jest problemem także dla całego regionu istotnym, także dla Unii Europejskiej i on też nie jest na razie rozwiązany. No widzimy, że Unia Europejska już podejmuje pewne działania wspierające nas. Również NATO tutaj może odegrać istotną rolę, no ale sprawa jest bardzo poważna i ona się może rozlać także na inne granice, bo mówi się o tym, że ten sztucznie stworzony szlak migracyjny może przenieść się na granicę ukraińsko-polską, a też Słowacy biorą pod
Wiemy, że też Węgrzy mają swoje problemy przecież i też dosyć kontrowersyjne pomysły rozwiązania kwestii migracyjnej premiera Orbana, ale zostawmy to. Oczywiście wyzwań jest bardzo dużo. Jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy chciałbym wrócić do Michała Dworskiego. Trzecia edycja Szkoły Wyszehradzkiej się powoli kończy, ale jak rozumiem, myślicie już Państwo o czwartej edycji?
Tak, jak najbardziej. Ja może tylko tutaj podkreślę, że dla wszystkich osób, które są zainteresowane przesłuchaniem naszych wykładów i materiałów, które są tworzone cały czas w ramach trzeciej edycji Szkoły Wyszehradzkiej, to zapraszam na fanpage na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, gdzie wszelkie materiały można zobaczyć i zapoznać się z tym, o czym w tym roku w szczegółach rozmawialiśmy w ramach Szkoły Wyszehradzkiej. Jeśli chodzi o czwartą edycję, jak najbardziej plany są. Tutaj musimy jeszcze jednak zakończyć finalnie to, co się dzieje teraz i myślę, że będziemy powolutku informować wraz z 2022 rokiem, co na jesień przyszłego roku się będzie działo w ramach Szkoły Wyszehradzkiej, choć nie ukrywamy, i to jest na pewno głos mój, jak i doktora Lewkowicza, ale także innych wykładowców, którzy już któryś raz występowali na naszej szkole, że będziemy mogli tą czwartą edycję przeprowadzić w sposób stacjonarny w Lublinie, tak jak to miało miejsce 2 lata temu.
Tego oczywiście życzymy. Michał Dworski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, mówi te słowa. Jest z nami także dr Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy z naszymi gośćmi wracamy w Studiu Wschodnim za kilka chwil.